Dzień dobry. Mówię do naszego kolejnego gościa, bardzo proszę. Pan Wojciech Górecki, specjalista od Kaukazu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W Dagestanie znowu coś się podziało, znowu jakieś strzały pod świątyniami. Ciągle gotuje się na tym Kaukazie, ale my już o tym mało wiemy.
Coraz mniej się gotuje mimo wszystko, tak, rzeczywiście wypadek, o którym pan mówi, bardzo tragiczny, kilka osób nie żyje w Kizlarze. To jest jedno z piąte czy szóste co do wielkości miasto w Dagestanie. Szalenie zatworzył ogień przed cerkwią prawosławną, zabijając kilka osób, kilka innych raniąc. Natomiast właśnie coraz rzadziej do takich na szczęście sytuacji dochodzi, bo w zasadzie do 13 roku, do okresu sprzed olimpiady w Soczi, to była codzienność w Dagestanie, który jest największą republiką na rosyjskim Kaukazie Północnym, 50 tysięcy kilometrów kwadratowych, kilka milionów bardzo zróżnicowanej etnicznie ludności. Na przełomie dwóch pierwszych dekad naszego wieku w zasadzie codziennie ktoś ginął. Statystycznie to były bardzo duże liczby, 600 osób w skali roku. Po pierwsze jednak właśnie przed olimpiadą w Soczi Rosjanie bardzo skutecznie ograniczyli zbrojne podziemie. Po drugie, zaczęło się Bliski Wschód, zaczęła się Syria i bardzo dużo bojowników, terrorystów wyjechało, bo tam po prostu mieli większe perspektywy w tym, co robili. Dlatego liczba ofiar śmiertelnych zaczęła spadać i w tej chwili tego typu zdarzenia są incydentalne, na szczęście, czy coraz rzadsze. Natomiast w Dagestanie mamy z czymś innym do czynienia, bardzo ciekawym, mianowicie na nieprawdopodobną skalę odbywają się tam czystki w elitach władzy.
Na czym to polega?
Dagestan, jak już wspomnieliśmy, jest bardzo zróżnicowany etnicznie. W związku z tym wytworzyło się, to jest dagestańska specyfika, bardzo wiele klanów, które można określić jako klany narodowo-biznesowo-przestępcze, które pozajmowały różne dziedziny gospodarki. Tam bardzo duża jest szara strefa. I można powiedzieć, że wytworzyła się taka dynamiczna równowaga. Cały czas tam walka o strefy wpływu się odbywa, ale mniej więcej ten rynek jest podzielony i jednocześnie temu towarzyszy bardzo duża, nawet jak na Rosję, nawet jak na Kaukaz Północny, bardzo duża korupcja. I jesienią zeszłego roku został odwołany szef republiki Ramazan Abdulatipow, a powołany na to miejsce Władimir Wasiliew przez Putina. To jest człowiek po pierwsze spoza Dagestanu, co jest w ogóle ewenementem, że na Kaukaz został posłany człowiek spoza Kaukazu, po drugie nie ma nic wspólnego z żadnym z narodów zamieszkujących Dagestan, bo mógłby się na przykład urodzić w Moskwie, ale pochodzić z rodziny awarskiej, dargijskiej, lezgińskiej i tak dalej. To jest człowiek o korzeniach kazasko-rosyjskich, urodzony w centralnej Rosji. No i pojechał z zamiarem pewnie ukrócenia tych klanów, pewnie to ma związek, znaczy niewątpliwie to ma związek z wyborami prezydenckimi, które już za miesiąc w Rosji się odbyć mają. Po prostu zaczął pokazową czystkę. Do Dagestanu ściągnęła kilkudziesięcioosobowa w styczniu komisja z rosyjskiej prokuratury generalnej. Potem ekipy śledczych z FSB i z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i jako pierwszemu postawiono zarzuty merowi Machaczkały, stolicy Dagestanu, któremu zarzucono, że prywatnej firmie przekazał grunty pod nieruchomości, a w atrakcyjnym miejscu, na czym Skarb Państwa tam miał 80 milionów rubli stracić, to jest tam 1,5 miliona dolarów mniej więcej. Po czym, jak mówią Rosjanie, paszło, pojechało. PO premiera Dagestanu, jego dwóch zastępców, były minister, usłyszeli zarzuty już na większą skalę, potem architekt Machaczkały. W tej chwili te zarzuty są właśnie kilku osobom postawione, jest nowy PO premiera, bo ponieważ szef republiki też jest PO, dlatego że się nie odbyły wybory, został wyznaczony, więc też PO jest premiera. No No i rzeczywiście na taką skalę, taka bardzo pokazowa, bym powiedział, akcja no, była zaskoczeniem i być może mamy do czynienia z nową taktyką Kremla, która polega na tym, że właśnie będą wysyłani na Kaukaz ludzie z zewnątrz. To się wpisuje w taką tendencję Putina do centralizacji państwa, do ograniczenia znaczenia elit regionalnych, bo to obserwujemy nie tylko na Kaukazie, nie tylko w Dagestanie. I cechą charakterystyczną jest to, że są przysyłani tam do różnych regionów rosyjskich ludzie z zewnątrz, którzy nie mają własnego zaplecza politycznego, są spoza lokalnych układów, mają wsparcie Kremla. Natomiast na Kaukazie mamy do czynienia z taką sytuacją po raz pierwszy, no i nie bardzo wiadomo, jak na dalszą metę to będzie wyglądać, bo pierwsze reakcje lokalnych elit to jest ogromny strach, bo naprawdę, mówiąc kolokwialnie, te moskiewskie ekipy koszą równo z ziemią, dobierają się nawet do władz lokalnych, bardzo lokalnych. Czytałem, że gdzieś tam lokalne leśnictwa są sprawdzane, no, wszystko. Natomiast społeczeństwo zmęczone korupcją widzi w tym pewną nadzieję, że te praktyki zostaną ukrócone. Natomiast ponieważ w grę chodzą bardzo duże pieniądze, kontrola nad, nie wiem, kawiorem na przykład, bo Dagestan jest jednym z republik, gdzie tego kawioru jest trochę, są porty, to jest republika nad Morzem Kaspijskim, no że jak bardzo poważne interesy są naruszane i na dłuższą metę nie wiem, jak te lokalne elity się będą zachowywać i jak to będzie dalej wyglądać.
No i trudno nie zapytać, jeżeli mówimy o Kaukazie, o Czeczenie, bo z punktu widzenia Polski to ta Czeczenia jest zawsze widoczna i tam mamy z tą Czeczenią przeróżne przygody polityczne i nie tylko. Jak sytuacja w Czeczeniu dziś wygląda?
Czeczenia graniczy z Dagestanem, jest to sąsiednia republika. Czeczenia jest można użyć takiego słowa, stabilna, na dobre i na złe.
Kadyrowowi udało się spacyfikować.
Kadyrowowi udało się spacyfikować republikę. Ma on większą władzę niż mieli historyczni przywódcy, Dudajew, Maschadow, bo tamci się stykali z opozycją wewnętrzną i z przeciwdziałaniem Moskwy, a Kadyrow, aczkolwiek wydaje mi się, coraz bardziej jest dla Moskwy niewygodny, bo jest bardzo samodzielny, aczkolwiek on deklaruje lojalność wobec Putina, nie wobec Rosji, wobec Putina przede wszystkim i takie wiernopoddańcze ostatnio właśnie, jak Putin się trochę nie pojawiał, mówiło się, że jest chory, to na swoim profilu w sieci społecznościowej Kadyrow napisał, że właśnie, że każdy ma prawo zachorować. Putin jest super bohaterem, ale nie jest nad człowiekiem, ale on nawet jak choruje, to pracuje. Coś taki wpis się pojawił, więc te deklaracje są bardzo jednoznaczne. Natomiast on ma sporą niezależność, zwłaszcza na tle innych przywódców regionalnych. Jest to w Rosji i na Kaukazie ewenement. No i rzeczywiście twardą ręką rządzi, kontroluje sytuację. Natomiast właśnie zastanawia to, że nie wypowiada się na temat tych czystek w Dagestanie. Być może jest to też jakiś taki sygnał, te czystki skierowane do niego, chociaż on ma specjalne prawa, jeśli chodzi o przywódców regionów rosyjskich, ale być może też, że nie ma ludzi bezkarnych. W Czeczenii, gdzie do tej pory największym meczetem był meczet imienia ojca Ramzana Kadyrowa, Ahmeda Kadyrowa, w groznym serce Czeczenii, w tej chwili jeszcze większy meczet powstał w miejscowości Szali, on już będzie się nazywał Ramzana Kadyrowa, więc można powiedzieć, że jego pozycja jest wewnętrzna silna, natomiast właśnie cała ta stabilność na nim się opiera i gdyby z jakichś powodów go zabrakło, nie wiemy, co by się mogło tam wydarzyć dalej.
Jak silne są zmiany religijne w Czeczenii? Ten wahabityzm, czy on rzeczywiście tam się rozrasta?
Nie, tam nie. Wahabizm, salafizm to jest sprawa Dagestanu. Tu musimy powiedzieć, że to jest ten radykalny, czysty tak zwany islam, bo według salafitów lokalny islam na Kaukazie, taki zrośnięty z miejscową tradycją, to jest pogaństwo. Suficki, tak, odwołujący się do kultu świętych, do świętych miejsc, do grobów, że to jest pogaństwo. Tu musimy sobie powiedzieć, że to podziemie terrorystyczne odwołuje się tego radykalnego islamu, natomiast oczywiście daleko nie każdy salafita ma jakiekolwiek inklinacje terrorystyczne, są po prostu ludzie głęboko wierzący i przede wszystkim ten radykalizm dotyczy ich życia, sposobu ubierania się, odżywiania, przestrzegania norm religijnych, więc w Dagestanie, zwłaszcza wśród młodzieży, jest to kierunek, można powiedzieć, dominujący i bardzo, bardzo silny, meczety przejęte przez wspólnoty salafickie. Natomiast w Czeczeniu Ramzan Kadyrow zdecydowanie salafizm zwalcza, opierając się właśnie na tym, co pan powiedział, czyli na sufizmie kaukaskim, na tradycyjnej religii. On odwołuje się oczywiście do religii, on się wspiera islamem, to jest jeden ze sposobów legitymizacji jego władzy. Można powiedzieć, że jego znak firmowy nawet w pewnym sensie, natomiast właśnie zwalcza salafizm, którego nie mógłby kontrolować i salafizm jest w Czeczeniu nielegalny, a tolerowany parę kilometrów dalej w Dagestanie właśnie.
Ale jednak w państwie islamskim jeszcze do niedawna najsilniejsze oddziały uderzeniowe były złożone z Czeczenów właśnie.
Tak, bo to zbrojne podziemie, które było bardzo aktywne na Kaukazie Północnym właśnie w ostatnich latach pierwszej dekady XXI wieku, na początku obecnej dekady, składały się głównie z Czeczenów i właśnie kiedy rozpoczęło się tak zwane państwo islamskie, to nie widząc perspektyw na Kaukazie istniało przede wszystkim Emirat Kaukaski, taka można powiedzieć tacy epigoni Czeczeńskiej Republiki Iczkeria. Doku Umarów, ostatni przywódca Czeczeńskiej Republiki Iczkeria, rozwiązał jej struktury, powołał Emirat Kaukaski, później coraz bardziej się to stawało wirtualnym tworem, taką siatką luźną terrorystyczną. Potem rzeczywiście tych ludzi w większości przejęło państwo islamskie i oni wyjechali na Bliski Wschód w dużej części. Natomiast tutaj może taka ciekawostka, że proporcjonalnie, jeśli chodzi o liczbę zaangażowanych osób na Bliskim Wschodzie wobec liczebności swojego narodu, to najbardziej reprezentowani byli Czeczeni, alekistowie z Gruzji, z wąwozu pankiskiego. To jest bardzo mała społeczność etniczna. Oni się tam znaleźli głównie w XIX wieku, kiedy Czeczenia była przeludniona. Oni przechodzili przez górę, osiedlali się tam w Pankisi. To jest dosyć młoda wspólnota, jeśli chodzi o historię narodów, grupki Czeczenów oczywiście mieszkały, ale zasadniczo oni właśnie tam mniej więcej w XIX wieku główny korpus ludności się znalazł. No i oni właśnie w największym stopniu w stosunku do liczby mieszkańców zasilili tak zwane państwo islamskie. No oni oczywiście też mają krewnych w Czeczeniach, że można powiedzieć ogólnie, że Czeczenów tam dużo się przewinęło i przewija. I to jest właśnie związane z tym, że ten dżihad wygasł z jednej strony w sposób naturalny, z drugiej właśnie Rosjanie przed Olimpiadą w Soczi bardzo się starali, żeby nic nie przeszkodziło igrzyskom i bardzo się solidnie za to wzięli, więc to ci ludzie się przenieśli na Bliski Wschód. Oczywiście jest cały czas obawa, co będzie, jeżeli będą wracać, ale to jest trochę taka obawa, myślę, że na wyrost, dlatego że nie mieliśmy znaczących powrotów z tego typu eskapad, na przykład Islamski Ruch Uzbekistanu, który się zadomowił w Afganistanie i też przez wiele lat była obawa, że oni wrócą do Azji Centralnej, jednak w większości nie wrócili i pozostali w Afganistanie. Także tutaj per analogia można powiedzieć, że też na razie ja takie zagrożenia nie widzę.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Wojciech Górecki, specjalista od spraw Kaukazu i skomplikowanej struktury, która tutaj z polskiego punktu widzenia jest praktycznie nieczytelna. Dopiero trzeba tam się zbliżyć, żeby to widzieć.